Z początkiem lutego weszły w życie zaostrzone przepisy prawa ruchu drogowym. Wprowadzono surowsze kary dla piratów drogowych, ale też zapis może nie do końca przemyślany. Idea jest słuszna, ograniczyć nielegalne wyścigi czy drifty. Tylko czy nie uderzy to tam, gdzie nie powinno? Mówię o organizacji spotkań motoryzacyjnych z co najmniej 10 pojazdami zagrożonych, między innymi karą grzywny co najmniej 2000 zł. Kary dotyczą nie tylko organizatorów, ale też uczestników. Zdenerwowało to między innymi kolekcjonera, bardzo aktywnego i znanego w Polsce motocyklistę z Podkrosna, Erwina Gorczycę. Na swoim kanale Zapach Garażu opublikował monolog, którego fragment teraz Państwu przedstawię.
W przyszłym tygodniu, w piątek, ruszamy na zimowy zlot motocyklowy do Licznej koło Cisny w Bieszczadach. Co roku robiliśmy w ten sposób, że przyjeżdżało do mnie kilku kolegów. U mnie robili sobie bazę, przyjeżdżali w czwartek, w piątek rano jechaliśmy i zawsze nas było kilku. W tym roku wygląda na to, że przyjedzie do mnie 10 kolegów. Ja będę 11, czyli podpadamy pod te nieludzkie, ohydne, nowe przepisy, które zabraniają grupowania się powyżej 10 pojazdów. I staje się to nielegalnym jakimś tam spotem, zgromadzeniem, rajdem, czy jakbyśmy to nazwali. I żeby to było legalne, powinienem zgłosić to w gminie. Ale jak mam to zgłosić w gminie, skoro jedziemy? Czyli ten przejazd powinienem zgłosić najpierw w gminie Wojaszówka, gdzie mieszkam, potem w gminie Krosno, bo chyba po drodze żadnej nie ma, potem następna gmina to będzie, nie wiem, Dukla, czy tam coś. Czy ja mam to wszystko zgłaszać po kolei? Czy może dwóch kolegów poprosić, żeby jechali kawałek za nami i się nie znamy, gdyby doszło do jakiejś konfrontacji z policją? W ogóle zgłaszanie takich spotkań, nawet jeżeli by było stacjonarne, to jest coś, co uwłacza mojemu poczuciu wolności, mojemu poczuciu jakiejkolwiek sprawiedliwości w tym życiu. Zwykłe, przyjacielskie spotkanie i przejazd 100 km na motocyklach. A władza próbuje nam udowodnić, że jesteśmy przestępcami i ukarać nas bardzo wysokimi mandatami za to, że się spotkamy w kilku kolegów i pojedziemy sobie na motocyklach.
Próbowałem sprawę wyjaśnić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ale nie było tam chętnych do komentarza. Ostatecznie spotkałem się z rzecznikiem komendanta, Piotrem Wojtunikiem, ale trudno powiedzieć, że dużo mi to dało. Nadkomisarz przede wszystkim cytował stosowny nowy artykuł kodeksu 65JA.
Spotkanie właścicieli, posiadaczy, użytkowników pojazdów samochodowych na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, którego celem jest prezentacja pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji, wymaga wcześniejszego zawiadomienia do organu gminy. I do tego przepisu stosuje się też odpowiednio przepisy z rozdziału 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Otwarta, ogólnodostępna przestrzeń. To moja działka jest taką przestrzenią, czy nie?
No, prywatna działka nie jest przestrzenią ogólnodostępną dla wielu osób. Jest to teren prywatny, więc myślę, że ten przepis by tu nie miał zastosowania. Natomiast trudno tu zająć jednoznaczne stanowisko. Z tego względu, że każda sytuacja może być inna i do każdej sytuacji trzeba podejść indywidualnie, sprawdzić wszelkie okoliczności. Wówczas można stwierdzić, czy dany przepis można zastosować z takiej ustawy, czy z innej.
Takie spotkanie, o którym mówimy, też moim zdaniem nie powinno podlegać temu przepisowi, bo nie jest ono po to, żeby prezentować swoje pojazdy, tylko po prostu spotykają się koledzy, żeby pojechać na zlot.
Trudno tak zająć jednoznaczne stanowisko, nie będąc na miejscu, żeby nie ocenić od razu tej sytuacji. Trzeba zebrać wszelkie informacje na temat takiego przejazdu, wyjaśnić wszelkie okoliczności. Natomiast, tak jak wspomniałem, ten przepis z ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi jasno, że musi być to spotkanie na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, a cel, jaki przyświeca takiemu spotkaniu, to prezentacja pojazdów samochodowych.
Policja podkarpacka miała już takie przypadki?
Na ten moment nie przypominam sobie, żebyśmy mieli takie przypadki.
Zastosowania tego przepisu.
Zastosowanie przepisu, ale tak naprawdę jest jeszcze okres zimowy. Tych motocyklistów na drogach nie ma wielu. Natomiast spodziewamy się, że wraz z rozpoczęciem wiosny i sezonu motocyklowego z pewnością tych zapytań będzie więcej.
Jak słychać, za dużo to ta rozmowa nie wyjaśniła. Nie kończę zatem tematu. Pewnie o interpretację trzeba się zwrócić do Komendy Głównej, a może nawet stosownego ministerstwa. Bo przecież, o czym wspomniał komisarz Wojtunik, niedługo zaczną się imprezy pod hasłem inauguracja sezonu motocyklowego. No nie da się ukryć, że przy okazji też każdy się chce swoją maszyną pochwalić, pokazać wspomniane w przepisie modyfikacje. Rozumiem, że trzeba będzie sprawdzać, czy spotkanie jest zgłoszone, bo jeśli nie, to udział grozi wysoką grzywną. A inny przykład. Co jeśli napiszę na jakimś portalu zdanie, hej, jadę jutro w Bieszczady, jeśli ktoś chce dołączyć, czekam na stacji paliw. I pojawi się więcej niż 10 osób. I będziemy się chwalić sprzętem. Czy to będzie nielegalne? Zresztą nie wiem też, czy prywatna działka jako miejsce spotkania rzeczywiście pomoże, bo w przepisie jest na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni. Lub. Zatem pewnie nie musi być ogólnodostępna, wystarczy otwarta. Postaram się przedstawić dodatkowe wyjaśnienia za tydzień. A przy okazji przypominam, motocykl to według prawa pojazd samochodowy. O zimie teraz będzie trochę, bo jak alarmują media, w czasie mrozów sporo przedsiębiorstw transportu miejskiego miało poważne problemy z autobusami elektrycznymi. Trzeba je było zastępować klasycznymi. A tymczasem od tego roku miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców mogą kupować tylko zeroemisyjne pojazdy. No, to może za parę lat przy mocniejszej zimie będzie jeszcze gorzej. Postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda w Rzeszowie. Szef MPK Maksym Bratko.
No jeśli chodzi o Rzeszów, to tutaj nie mieliśmy na szczęście żadnych problemów, jeśli chodzi o autobusy elektryczne, a stricte o problemy związane z ich zasięgiem, bo to jest jakby główna przyczyna tych wszystkich medialnych doniesień, że one po prostu nie objeżdżają swoich tras w niektórych miastach w Polsce. Być może wynika to z technologii, jaka tam została zastosowana lub rozkładów jazdy, które nie przewidują doładowań. U nas stosujemy technologię pantografową, czyli autobus po zrobieniu dwóch kursów podłącza się pod pantograf i bardzo duży prąd autobus przyjmuje do baterii. To się dzieje co dwa kursy, trwa to około 20 minut i taka przerwa jest zaplanowana 20-minutowa w rozkładzie jazdy, zarówno na ładowanie, jak i jest to też czas na odpoczynek dla kierowcy. No i dzięki temu nie mieliśmy żadnych problemów, nie mieliśmy też żadnych oblodzeń. U nas te autobusy eksploatujemy od 2018 roku, więc już jakiś czas. Warsztat jest do tego przygotowany, autobusy są sprawdzane, więc tak naprawdę my bardziej boimy się tego, czy nie zamrozi nam układu pneumatycznego w jakimś dieslu, niż tego, czy objedziemy autobusem elektrycznym. Też trzeba dodać, że mamy świetnie przeszkoloną kadrę, mamy dwie hale, także jesteśmy w stanie te autobusy odpowiednio serwisować, ładować również na zajezdni. Także u nas jakiekolwiek problemy z tym związane nie występowały.
Powiedział pan, mamy dwie hale, czyli co, one nie stoją na mrozie w nocy?
Nie, stoją na mrozie w nocy, bo się ładują w nocy. To jest tak zwane wolne ładowanie, bo gdybyśmy cały czas szybko ładowali te autobusy, no to tak jak telefon, częste i szybkie ładowanie po prostu pogarsza kondycję baterii, więc my je ładujemy szybko w ciągu dnia. Natomiast nocami jest ten czas na balans baterii, na to, żeby ona się powoli, spokojnie naładowała we właściwy sposób, więc one się ładują na zewnątrz. Natomiast o tych halach wspominam dlatego, że czasami z przyczyn niezależnych od nas, no po prostu nie wiem, śnieg się rozpuści na dachu, bo autobus jest ciepły i powstanie jakaś pokrywa lodowa i na przykład pantograf wtedy nie może się we właściwy sposób połączyć z autobusem, no to wtedy jesteśmy w stanie ten autobus wprowadzić na halę, która jest ogrzewana, możemy to rozmrozić, możemy to oczyścić, mamy zwyżkę przeszkolonych pracowników ku temu, więc dzięki temu po prostu nawet na wypadek takich warunków atmosferycznych jesteśmy każdy typ autobusu w stanie naprawić. Powiem więcej, nawet jeśli chodzi o autobusy gazowe, bo z nimi były największe problemy swego czasu, jeśli chodzi o zamarzanie układu pneumatycznego, nasz warsztat przerobił 100 takich pojazdów i mamy teraz delegację z Polski, interesuje się Lublin, Warszawa tym, żeby przyjechać do nas i zobaczyć, jak my to przebudowaliśmy, że poradziliśmy sobie z tym problemem.
Mówimy o pojazdach, które są użytkowane, ale wkrótce pojawią się też wodorowe, czyli też elektryki. Czy tutaj widzicie jakiś potencjalny problem?
To jest technologia, która jest jeszcze w fazie wieku dziecięcego, w fazie rozwoju. Też doszły nas słuchy z kraju, że były takie problemy. Niemniej jednak te firmy, które we właściwy sposób je serwisują, mam tutaj na myśli Rybnik, bo tam była pierwsza dostawa tych autobusów, tego producenta, który wygrał w Rzeszowie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeśli chodzi o Chełm, no Chełm jest aktualnie w trakcie przebudowy zajezdni i nie ma w ogóle żadnego zaplecza technicznego. Więc rozumiem, że tak jak i w każdym typie autobusu, jeżeli on stoi na dworze przy minus 20 i tam rozpuści się ten śnieg od ciepła, które jest w autobusie i zalodzi ten autobus, to wszystko może nie zadziałać. I mamy przykład z Gdańska, gdzie zarówno niektóre diesle też nie odpaliły w takie mrozy i też im pozamarzała pneumatyka, także tutaj nie ma reguły, że jakiś dany typ napędu jest lepszy lub gorszy na te mrozy. Oczywiście wiadomo, że jeżeli stosuje się technologię, że autobus jest tylko wolno ładowany i ma bardzo dużą baterię, no to przy takiej filozofii, kiedy on nie ma czasu na doładowanie, to trzeba powiedzieć, że ten zasięg spada około 30%. No ale kwestia jest tego typu, żeby zaplanować odpowiednio dla każdego typu autobusu rozkłady jazdy, bo kierowca i tak ma ustawowy czas przerw, które musi wykorzystać i po prostu trzeba to tak zaplanować, żeby ten autobus miał czas się doładować i wtedy nie ma żadnych problemów z eksploatacją. Myślę, że bardziej ta technologia wodorowa może mieć jakieś swoje chochliki w fazie wdrożeniowej, niezależnie od pogody, niż stricte związana z zimnem, ale na to też jesteśmy przygotowani. Jeździmy do tych firm, gdzie ta technologia już działa, uczymy się, producenci też się uczą. Mamy 10 lat gwarancji na te autobusy, które przyjdą do nas wodorowe, więc no, staramy się na to patrzeć chłodno i realnie stąpać po ziemi. Przypomnę tylko, że przy wdrażaniu autobusów gazowych również na początku były obawy i były pewne trudności. Przy wdrażaniu elektryków też w całej Polsce były pewne komplikacje, bo nie było można zrobić odpowiedniej infrastruktury, odpowiedniej mocy ładowania. Te baterie pierwsze były też mniej pojemne. Teraz już to wszystko na tyle się rozwinęło, że nie mamy z tym kłopotu.
Tyle Maksym Bratka, prezes MPK Rzeszów. Ładnie powiedział o problemach na mrozie. Staramy się patrzeć na to chłodno. Za chwilę jeszcze kilka zdań o elektrycznych autach zimą, tym razem od naukowca. Zapytałem o to naszego motoeksperta z Politechniki Rzeszowskiej, Pawła Wosia.
No, nie ma się czemu dziwić i też można się ewentualnie dziwić temu, że ludzie się dziwią, że tak jest. Od dawna wiadomo, że akumulatory, czy to rozruchowe, czy trakcyjne, czy jeszcze te nowej generacji, temperatura jest decydującym czynnikiem eksploatacyjnym. W przypadku obniżenia temperatury otoczenia te parametry się pogarszają tych baterii.
W takich rozruchowych, jak my mamy ołowiowe, to łatwo to wytłumaczyć, bo tam jest ciecz w środku w akumulatorze, więc ona gęstnieje pod wpływem temperatury, ale te nowoczesne też tak są skonstruowane, że to przeszkadza?
Tak, no kinetyka reakcji chemicznych jest wszędzie taka sama i tutaj decydującym parametrem jest temperatura. Im wyższa temperatura, sprawność przebiegu reakcji chemicznych jest wyższa. Jeżeli obniżamy, to zmniejszają się te kinetyka i tym samym parametry baterii się obniżają. W tych bateriach trakcyjnych, tych zespolonych teraz, co mamy do czynienia w pojazdach, jeszcze dochodzi sterowanie tą baterią. Aby nie dopuścić do obniżenia tej jakości pracy baterii, no to te baterie są podgrzewane. Ale to podwyższenie tej temperatury jest też kosztem tej energii zgromadzonej w baterii.
Bateria zużywa się dla samej siebie.
Dla samej siebie, tak.
A sam fakt, że mówimy o ciężkich pojazdach, bo autobusy są no, ciężkie.
Tak, autobusy są ciężkie. Jeśli chodzi o sam napęd, to może tutaj problemów nie ma, bo silniki elektryczne są produkowane w skali od mikro do bardzo dużych. Natomiast jeśli chodzi o baterie, to tutaj waga baterii związana z jej pojemnością już tak korzystnie nie wypada, więc w autobusach raz, że te baterie zajmują dużo przestrzeni, mają określoną masę, która z kolei pochłania tą ładowność, którą pojazd też ma ograniczoną. No i jeśli chodzi o ten stosunek energii nagromadzonej w baterii do mocy pojazdu, no to w samochodach osobowych jeszcze ten stosunek wypada w miarę okej. Okay. Natomiast im cięższy pojazd, tym tutaj może być ta ilość zgromadzonej energii na jednostkę, powiedzmy, mocy silników może być jeszcze mniejsza.
Nie będziemy mieć ciężarówek elektrycznych?
Na dalekobieżne trasy to na razie nie widzę chyba takich opcji. Autobusy miejskie mają tyle udogodnione warunki pracy, że możemy je cyklicznie ładować, co powiedzmy godzinę, dwie. Natomiast samochody ciężarowe, no musiałaby być rozwinięta infrastruktura. Tak jak mamy infrastrukturę paliwową, stacje co kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, tak musiałaby ta infrastruktura elektryczna do ładowania też być tak porównywalnie dostępna.
Ja, to na pewno potrwa. Zatem na doniesienia o ostatecznym przejściu na elektryki jeszcze jest chyba czas. Ja wiem, proszę Państwa, że są jeszcze zapowiedzi mrozu, powrotu zimy, ale mnie w głowie już wakacyjne wyjazdy. I postanowiłem trochę przybliżyć coś, co mi się podoba i na pewno to przetestuję. Namiot na dachu auta. A mamy w regionie specjalistę od takiego sprzętu, który takie coś konstruuje i produkuje. Marcin Chmielecki.
Namiot dachowy jest założony na dachu samochodu, więc pierwsza zaleta, nie ciągnie nam zimno. Nie ma tej wilgoci od porannej rosy czy od deszczu. Nie ma tego błota, które się wnosi do namiotu, bo do namiotu prowadzi drabinka. W środku jest już materac. W namiotach zazwyczaj na standardowym wyposażeniu jest jeszcze oświetlenie LED-owe, które wystarczy podpiąć sobie do jakiegokolwiek powerbanka. Składanie takiego namiotu, w zależności od konstrukcji, ale to jest dla takich najprostszych namiotów w twardej obudowie, to jest około 5 minut. Rozkładanie tego namiotu to też zależy od konstrukcji, to jest od minuty do 5 i to jest kolejna zaleta, bo nie przewozimy namiotu w bagażniku, więc
czyli
wali nam się przestrzeń.
Miejsca, tak jest.
Dodatkowo w środku już mamy materac, więc nie wozimy w bagażniku karimat. Co jeszcze? Zazwyczaj w namiocie dachowym można sobie rozłożyć jeszcze śpiwory, więc odchodzi nam kolejna przestrzeń w bagażniku, którą możemy zagospodarować na cokolwiek byśmy chcieli, a nie przewozimy tam klamotów związanych ze spaniem. I to jest kolejna duża zaleta.
A wady?
No taka podstawowa, brak łazienki, brak ubikacji.
No tak, ale jak się wybieramy pod namiot, no to
oczywiście,
jest...
Oczywiście, że tak, to jest jak najbardziej. To jest dla ludzi, którzy...
Lubią namioty, ale
lubią
nie chce im się
namioty,
rozkładać.
Ale lubią też troszeczkę więcej komfortu niż w takim zwykłym namiocie. Miałem przejść do VAT-u, może jeszcze powiem o jednej zalecie, która jest dosyć istotna. Jest piątek wieczorem, wraca pan z pracy, patrzy pan w prognozy pogody na weekend, super pogoda, rozmawia pan z żoną, z dzieciakami, to co robimy? Jedziemy gdzieś? No jedziemy. A gdzie? Gdzie chcemy. Jedziemy gdzie chcemy, zatrzymujemy się gdzie chcemy, tudzież gdzie pozwala polskie prawo.
To zanim o prawnych ograniczeniach, to powiedzmy o konstrukcyjnych, bo ja mam niewielki samochód.
Wbrew pozorom nie trzeba mieć dużego samochodu. Widziałem podstawowe, nieduże namioty dachowe na przykład dla dwóch osób zamontowane na Yarisce. Wbrew pozorom jest to prostsze, jest to łatwiejsze i bardziej dostępne niż dla wybrańców z grona fascynatów offroadu.
Widziałem kilka takich namiotów dachowych. One często zachodzą na przednią szybę
albo
trochę
wystają. Tak.
Tu są jakieś ograniczenia przepisów?
Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące montażu, w polskim prawie żadne elementy dołączone do samochodu nie mogą wystawać poza obrys samochodu. To jest jakby najbardziej taka podstawowa rzecz. A o obrysie samochodu mówimy o parametrach samochodu w najszerszych czy najdłuższych miejscach. Czyli nie może wystawać ani poza dach, jeżeli jest hak, to poza tył samochodu z hakiem. Jeżeli chodzi o boki, to nie może wystawać poza obrys samochodu w najszerszym miejscu, włączając to lusterka. I to jest jakby podstawowy taki przepis prawny. Dochodzą jeszcze przepisy, czy jakby restrykcje dotyczące samej konstrukcji samochodów, tudzież bagażników dachowych, do których ten namiot jest przymocowywany. I tutaj są takie dwa istotne parametry. Jest nośność statyczna dachu i nośność dynamiczna dachu samochodu. Nośność statyczna jest to w bardzo dużym uproszczeniu ciężar, który musi utrzymać dach samochodu przy dachowaniu, żeby ludzie, którzy są w środku, byli bezpieczni. Czyli de facto można przyjąć w dużym uproszczeniu, że nośność statyczna określa ciężar samochodu, całego samochodu przewróconego do góry nogami, żeby ten dach się nie załamał. No jest tak duży zapas, że wchodząc czy mocując taki namiot i kładąc się nawet w 4 osoby, jesteśmy bardzo daleko od tej granicy. A drugim takim parametrem jest nośność dynamiczna, czyli ciężar, który może być umieszczony na dachu samochodu w trakcie jazdy, tam około 100 km na godzinę. Takim standardem dla samochodów osobowych jest około 75 kg, czasami do 100 kg. I tutaj pojawia się mały ząg, bo namioty dachowe dzielą się bardzo tak ogólnie mówiąc na dwa typy. Są namioty w miękkiej obudowie i w twardej obudowie. Zazwyczaj te namioty w miękkiej obudowie są lżejsze, więc one bardzo często spełniają ten wymóg nośności dynamicznej. Namioty w twardej obudowie są praktycznie na granicy, bądź też przekraczają. I tutaj to już jest odpowiedzialność każdego użytkownika. Tak jak ja na przykład zdaję sobie sprawę, że te normy są bardzo mocno, mają bardzo duży bufor w sobie. Ja praktycznie przez cały rok jeżdżę z namiotem na dachu i przez już teraz trzeci rok jeżdżenia nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków. Ale to jest moja własna decyzja.
Nie ma tak, że policjant może pana zatrzymać.
Nie, absolutnie nie.
No to jeszcze a propos przepisów, czy wszędzie można taki namiot rozłożyć?
Taki namiot można rozłożyć wszędzie, gdzie można wjechać samochodem, przynajmniej w Polsce.
Czyli mogę na każdym parkingu,
może pan stanąć na parkingu. Istotna informacja, lasy są takim problematycznym troszkę miejscem, bo każdy by chciał do tego lasu wjechać.
No tak, natomiast ale do lasu się nie wjeżdża.
Z założenia do lasu nie można wjeżdżać, chyba że są wytyczone miejsca, tak, w których można zaparkować, można przenocować. Jak najbardziej wtedy, tylko to musi być dobrze oznaczone.
Zastrzegł pan, że w Polsce takie są przepisy. Tak. Za granicą bywa różnie?
Tak, każdy kraj ma swoje własne przepisy, jeżeli chodzi o takie korzystanie czy z namiotu, czy ogólnie o kemping. Podam taki przykład. Dwa kraje, które leżą praktycznie biorąc z granicą w granicę, Słowenia i Chorwacja. Na Słowenii kemping poza miejscami wyznaczonymi do noclegu jest ściśle zabroniony i podlega grzywnie. Więc tam można tylko i wyłącznie w takich zorganizowanych miejscach kempingowych przespać się, oczywiście uiszczając odpowiednią opłatę.
Namiot na dachu traktowany jest jako zwykły namiot.
Tak, dokładnie tak. Co więcej, nawet jakby pan nie miał zwykłego namiotu, czy nawet namiotu na dachu, a chciałby się pan przespać w samochodzie, to też jest zabronione w Słowenii poza miejscami wyznaczonymi. Wystarczy przekroczyć granicę do Chorwacji i przepisy są zupełnie inne, jest o wiele większa dowolność. Już nie mówiąc na przykład o Norwegii, gdzie może się pan rozbić nawet bez pytania u jakiegokolwiek gospodarza na terenie prywatnym. Nie musi się pan pytać, pod warunkiem, że nie przekracza pan iluś dni takiego pobytu i oczywiście nie zakłóca pan miru publicznego.
Dobrze, to porozmawiajmy trochę o konstrukcji. No bo nie da się, nie wiem, położyć kawałka płyty na dachu samochodu i rozbić zwykłego namiotu. Tam są odciągi, są różne elementy konstrukcyjne, które wystawałyby poza samochód. Tak. Więc taki namiot musi mieć zupełnie inną konstrukcję.
Zdecydowanie tak. Najczęściej podstawą jest płyta, można powiedzieć, że podłoga. Najczęściej jest zrobiona w sposób taki, że są dwie płyty aluminiowe, pomiędzy nimi są lamelki. Mówimy tutaj o podłodze z rzędu 5 cm mniej więcej, która w środku ma taką strukturę plastra miodu, która powoduje, że z jednej strony ta konstrukcja jest sztywna, z drugiej strony daje taką jakby izolację, przynajmniej termiczną, taką podstawową izolację termiczną w postaci tych kilku centymetrów powietrza, które troszeczkę działa jak ten izolator. A jednocześnie jest to konstrukcja relatywnie lekka. I jakby idąc dalej, do tej konstrukcji przymocowuje się tkaninę. Ta tkanina to najczęściej to jest tak zwany canvas, czyli bawełna poliester. Bardzo często jest wzmacniana taką specjalną nicią ripstop. Bardzo często to jest też spotykane na przykład w odzieży turystycznej. I co więcej, ten materiał jest zabezpieczony przed przesiąkaniem.
Rozumiem, że pojedyncza warstwa, bo namioty takie klasyczne, no, to jest często namiot wewnętrzny i dopiero tropik tak zwany.
To też dużo zależy od konstrukcji. Są namioty, w których na przykład dach jest zrobiony z tworzywa sztucznego bądź z aluminium. Nie wiem, co musiał się zdarzyć, żeby ta konstrukcja przeciekła od góry. I wtedy rzeczywiście wystarczą nam na ściankach pojedyncza warstwa, nie potrzeba nic więcej. Natomiast w namiotach, które mają dach zrobiony z materiału, najczęściej mówimy o jakby bazie, czyli tym materiale typu canvas, bawełna poliester, a na to wszystko jest nakładana druga warstwa, czyli też taki tropik. I ten tropik jest zdecydowanie grubszy niż w większości namiotów takich stacjonarnych i on daje jakby taką drugą warstwę wodoszczelną, wodoochronną.
To jeszcze jedna rzecz, powiedział pan dwie osoby, później cztery osoby. Przecież na dachu nie ma tyle miejsca, żeby cztery osoby się zmieściły, czyli one muszą być też jakoś rozkładane.
Tak. Też tutaj mówimy o kolejnych aspektach różnic konstrukcyjnych. Są namioty, które na przykład rozkładają się w górę, czyli pozostają w obrysie samochodu i wtedy te namioty zazwyczaj są ograniczone do, powiedzmy sobie, dwóch osób. To jest taki maks. Natomiast są też namioty, które mają inną konstrukcję, gdzie po rozłożeniu podłoga składająca się z dwóch osobnych części połączonych na zawiasach rozkłada się, wychodząc poza obrys samochodu. i wtedy jest podtrzymywana, czy ta część wystająca poza obrys samochodu jest podtrzymywana przez drabinkę. Dzięki temu zabiegowi możemy zwiększyć dwukrotnie powierzchnię podłogi. Ja mam trójkę dzieci, podróżujemy też psem, więc standardowo oprócz takiego namiotu, który mamy na dachu czteroosobowego, mamy też mały namiot, który rozkładamy na ziemi i jedna osoba zawsze śpi z psem na dole, cztery osoby śpią na górze. Najczęściej to ja jestem na dole, bo jest zawsze kłótnia, to kto chce na górze, wszyscy chcą na górze, bo jest fajniej.
To na koniec, bo to pewnie jak z każdym sprzętem. Można kupić za 100 zł, a można coś podobnie wyglądającego kupić za 10 tysięcy złotych. Jaki jest rząd wielkości, jeśli chodzi o ceny namiotów dachowych?
Dużo zależy od konstrukcji. Namioty w miękkiej obudowie kosztują około 6 tysięcy złotych. Namioty w twardej obudowie 8, 9, 10, jeżeli mówimy tutaj o markach premium, dochodzi do 20 kilku tysięcy. Ja zachęcam do tego, żeby sobie każdy na początku, jeżeli chciałby spróbować, to żeby sobie taki namiot wypożyczył. Mieliśmy kilka takich przypadków, że panowie gdzieś mocno napalili się, jak zobaczyli takie namioty, stwierdzili, że tak, od teraz będą podróżowali całą rodziną, kupią namiot, zrobią niespodziankę rodzinie, następnego dnia już będą wszędzie podróżowali. Kupili, za dwa dni dzwonili, czy mogą oddać, bo żona ich chce z domu wyrzucić.
No to mieliby tak więc... gdzie mieszkać, bo namiot na dachu, mogliby...
No jest to jakaś opcja, aczkolwiek nie wiem, czy dokładnie tego chcieli.
Widocznie nie, skoro dzwonili.
Dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby spróbować, żeby sobie wypożyczyć na przykład na weekend, na nie wiem, na ewentualnie jedne wakacje, żeby sobie gdzieś tam dłużej przetestować. Naszym takim mottem jest freedom of choice, czyli wolność wyboru, tak? To czyli... Sami decydujemy, gdzie chcemy spać, jak chcemy spędzać ten czas, a namiot ma nam w tym wszystkim pomóc, żeby realizować nasze marzenia.
Opowiadał współtwórca namiotów na samochody Hortens Marcin Chmielecki, jak samo nazwisko wskazuje, z Chmielnika koło Rzeszowa. A, nie powiedziałem, ile taki namiot po złożeniu zajmuje miejsca na samochodzie. No taki, który oglądałem niedawno, miał 18 cm grubości, czyli taka grubsza płyta przymocowana do dachu. Tyle dziś w Motomagazynie Radia Rzeszów. Janusz Jaracz. Do usłyszenia.